Siostry, bracia, ja cieszę się z tego rozpoczęcia też dzisiejszego nabożeństwa, że jesteśmy świątynią, że budujemy się w Kościół. I moje pytanie na początek. Jakiego Kościoła szukamy? W jakim Kościele chcemy być? Jaki Kościół nas interesuje? Co nas w tym Kościele interesuje? Czy kroimy Kościół do swoich potrzeb, czy szukamy Kościoła takiego, jaki jest w Biblii przedstawiony? I dziś chciałbym przez chwilę, chociaż na niektóre z tych zapytań, zastanowień odpowiedzieć. Nie uda się na wszystko odpowiedzieć, ale może zasygnalizować, przypomnieć, bo tak naprawdę to ja wierzę, że wy wiecie to wszystko, o czym chcę mówić, ale ku przypomnieniu, bo dziś chciałbym uwagę moją teraz i potem też skupić na Kościele, na tym, czym Kościół powinien być dla nas, czego oczekujemy, do czego podążamy. Więc klasycznym tekstem, który jakby wspomina, jaki Kościół był pierwszy, jest Słowo Boże z Dziejów Apostolskich. Drugi rozdział od 41 wersetu. Przeczytajmy następujące słowo. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Jak Pan może pomnażać liczbę tych, którzy mają być zbawieni? Przez nasze świadectwo, przez nasze mówienie. Dlatego ostatnio zauważyłem, moja żona, a ja też, gdzie tylko mam okazję, najpierw mówię, kim jestem, albo mówimy, kim jestem. Jak dzwonią ankieterzy, nas do czegoś namawiają, my ich też, do Kościoła, do Boga, do Jezusa Chrystusa. Szybko kończą oczywiście taką rozmowę, ale to ich problem, nie nasz. My swoje robimy, bo takiego Kościoła chcemy w życiu codziennym. Na jakim wzorze oparły się pierwsze zbory, pierwszy Kościół? Dziś wystarczy się rozejrzeć, popatrzeć, co robi ten i ów, pojeździć trochę po kraju albo może za granicę, wymieszać, no i mamy jakąś mieszankę. Chcę tylko ostrzec, że taka mieszanka bardzo często jest wybuchowa, bo materiały, które są oddzielnie bezpieczne, razem czasami są wybuchowe. Nie wiem teraz, czy nie palne, bo ja nie jestem chemikiem, ale jeśli cukier z saletrą wymieszać, to zdaje się, że mieszanka wybuchowa powstaje. I to niebezpieczne. Amen? O nie, ja takiej nie chcę wybuchowej mieszanki. Ja bym wolał, żeby to była wybuchowa mieszanka duchowa. A dziś ludzie jeżdżą, podpatrują, rozczytują się w dostępnej literaturze, a jest tego zatrzęsienie i chcą jakąś mieszankę stworzyć. Ale bardzo często to, co chcą potem przenieść, jakby zaimplantować do swojego zboru, wcale nie musi działać tu. To działa czasami lokalnie. To nie są rzeczy, które działają jednakowo w zborach. Przypatrzcie się zborom koryncki, galacki, te wszystkie zbory galackie, bo to było ich wiele, efeski, każdy był inny. Niby tę samą Ewangelię im głoszono, ale każdy był inny, miał inną strukturę. Ale jest kilka charakterystycznych cech, które powinny być w życiu każdego zboru. Po pierwsze, oczekujemy, że głową Kościoła, to wiemy, jest Chrystus. I że zbór jest ciałem i szukamy Bożego kierownictwa i Ducha Świętego. Pierwsze, trwali. Jest powiedziane, że pierwsza rzecz, która wyraźnie jest zaakcentowana w tym fragmencie, określająca społeczność, tę nową społeczność, która się dopiero przecież tworzyła, to były zęby tej nowej społeczności, powiedziane jest, że trwali w nieprzerwanie sobą. W czym zbór tak naprawdę trwał? Zwykle my jesteśmy dobrzy w zaczynaniu czegoś. Nam wszystko wychodzi, dobrze zaczynamy. I po kilku dniach już jesteśmy zniechęceni, albo tygodniach, albo miesiącach. Ale jesteśmy utalentowani w rozpoczynaniu. Jest mały odsetek, ale jest. Tych, którzy trwają, wytrwają, dokończą dzieła. A więc to jest pierwsza rzecz, której się musimy uczyć. Wytrwałości. Bardzo często zniechęcamy się, pojawia się ta cecha, ale ludzie wierzący tamtych czasów byli wierni pewnemu sposobowi postępowania. Jeszcze nie mają zdecydowanej nazwy, jeszcze nie wiadomo, jak ich nazwać, jakie im imię nadać, przecież wiecie, że dopiero w Antiochii nazwano ich chrześcijanami, to było przezwisko, ale początkowo no, różnie można było ich nazywać. Ale to, co robili, to nie była rozrywka, to nie było hobby. To, co robili, to nie było coś, co robili, bo nie mieli nic lepszego do roboty. To był priorytet ich życia. Poświęcili się czemuś. Wszyscy zwolennicy Kościoła, tego nowego Kościoła, poświęcili się czemu? Nauczaniu apostołów. Ale dobra rzecz. Świetny pomysł. O, my to mamy we krwi. Pouczać innych, mamy to we krwi. Na szczęście tak nie było. To jest moja w tym miejscu Ewangelia, przekręcona trochę. Oni nie pouczali apostołów, ale poddali się pouczaniu. Trwali w nauce apostolskiej. A tak wyglądało obiecująco, że to oni będą pouczać. Ale dla nich nie było wystarczającym, by przekroczyć próg zboru, by stopę włożyć tylko i szybko zniknąć. Dla nich trwanie w Jezusie Chrystusie oznaczało bycie w tej społeczności na dobre i na złe. To był ciągły proces. Mieli nienasycony głód, by nauczyć się więcej od apostołów. Bo od kogo mieli się nauczyć, kiedy już Jezus Chrystus został zabrany? Kiedy już był wzięty do nieba? Mieli jeszcze apostołów. Chcieli się od nich jak najwięcej nauczyć. Dlatego trwali w tej społeczności, codziennie też spotykali się. Wrócę do tego, ale nie myślcie, że to jest wzór, że codziennie się mają spotykać. Chcę złamać ten pogląd. Nie uważano oczywiście, że nauczanie jest zbędne. A jeśli ktoś tak myślał albo myśli, to myli się. To peryferia chrześcijaństwa. My musimy się uczyć i nauczamy się. Robią to inni, którzy uczą. My jesteśmy często słuchaczami. Dlatego potrzebni są ludzie nauczający. Ale to jest oczywiście początek. Ale świetna świadomość też dla tych, którzy tworzyli ten Kościół. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Apostoł Paweł Filipianom w podziękowaniu nawet napisze: dziękuję za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Oni trwali w tej społeczności, byli w tym wytrwaniu razem, w nauczaniu. To było dla nich ważne. To nie było okazjonalne. To nie było wstawienie stopy w drzwi, zerknięcie jak tam, aha, no okej, wszystko wiem, idziemy dalej. Nie, oni chcieli być razem z sobą. To było więcej niż tylko spotkanie się. To była społeczność z wielopoziomowym systemem wspólnego nauczania i pracy. Apostołowie mieli coś do zakomunikowania. To wypełniało ich życie, to wypełniło Dzieje Apostolskie i o tym wiemy. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, jaką podkreślali, to ta, że Chrystus był ukrzyżowany. Apostoł Piotr, apostoł Paweł w swym świadectwie ciągle mówili o Chrystusie ukrzyżowanym. Oni nie zgłębiali tylko tradycji doktryny Kościoła, liturgii, mówili o ukrzyżowanym za grzechy. I to grzechy nasze, za moje, za grzechy kogoś innego. Ta śmierć miała znaczenie i ma, bo w niej jest przebaczenie moich grzechów. Ale samo zwiastowanie o ukrzyżowanym byłoby zbyt płytkie, zbyt mało. Mówili ciągle o zmartwychwstaniu, o mocy zmartwychwstania. Nawet nie rozumiemy, co to jest ta moc zmartwychwstania tak do końca. Ale wiemy, że gdy o tym mówimy, to wypełnia nasze życie, inspiruje, dodaje nam siły, pobudza nas do działania. To było bulwersujące, co oni mówili. Ale to nie było urojenie. Oni wiedzieli, o czym mówią. Bo w tym zwiastowaniu nie chodziło o ich poglądy, ale o fakty. Zmartwychwstanie było faktem. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. My nie musimy dowodzić zmartwychwstania. My mamy je zwiastować. Bo nauka o zmartwychwstaniu eliminuje wszelkie wątpliwości. Uczniom do Emaus idącym Jezus zmartwychwstały podszedł i powiedział, napisano, miałem zmartwychwstać. A oni dopiero pomyśleli sobie, no tak, przecież o tym wszystkim wcześniej wiedzieliśmy. Ich nauka to było mówienie o tym, że Chrystus zbawia. Wprowadziło to zamęt w Jerozolimie. Powiedziano, wprowadziliście zamieszanie w Jerozolimie. Ta nauka wasza wprowadza zamieszanie. Ale oni mieli jedno zwiastowanie. Jezus Chrystus, który umarł, zmartwychwstał i zbawia. Mówiono fanatycy. Ale oni mówili o kimś, kto był w ich życiu. Oni nie mówili o historii. Wiecie, o tamci ludzie, to tak. Ale oni mówili o swoim życiu. Co Jezus w ich osobistym życiu uczynił. Nie mówili, a Pan dawniej działał. Wiecie, my tak lubimy, no już to pokolenie moje nie, ale jeszcze to starsze, to tak często się odwoływało. A przed wojną. Ale my nie musimy wracać do takich wspomnień sprzed wojny. My mamy w sprawie Chrystusa mówić o tym, co On dziś czyni w moim życiu. Jak On działa w moim życiu. Dlaczego? Abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. To było poselstwo apostoła Pawła i Piotra i pozostałych. A potem mówili też o czymś, co już było zupełnie szokujące, bo w tym nauczaniu powiadali, a to jest Chrystus, który zmartwychwstał, jest Chrystusem uzdrawiającym. I temu zwiastowaniu towarzyszyły znaki. Wiele tekstów Nowego Testamentu mówi o tym, że potwierdzane to zwiastowanie było wielokrotnie znakami, cudami. I to nauczanie brzmiało, uzdrowienie nie jest w naszych zdolnościach, w naszych umiejętnościach. To Chrystus zmartwychwstały ma moc, aby dać zdrowie. To imię Jezusa Chrystusa podniosło chromego, kiedy pytano apostołów, jakżeście to zrobili? To nie my. To zmartwychwstały Chrystus. A później w tym nauczaniu jeszcze był piąty element. Chrystus napełniający. Nie tylko skoncentrowani byli na ukrzyżowanym, zmartwychwstałym Chrystusie, który zbawia, który daje uzdrowienie, ale też mówili, On napełnia mocą Ducha Świętego. Nie jesteście w stanie w tym świecie żyć bez tej mocy, bez tego napełnienia. To jest cel naszych spotkań też. Dlatego spotykamy się, o tym mówimy. Czasami jeden z tych elementów bardziej akcentujemy, drugi może mniej. Ale w całości mówimy o tym. A potem trwali, jest napisane też, nieustannie we wspólnocie. Czasem można usłyszeć taką wypowiedź. Czy muszę być we wspólnocie? Przecież mogę czytać Biblię w domu, mogę się w domu modlić. I to prawda. Ale to nie jest ten sam skutek. List do Hebrajczyków powiada, baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża, gdzie my żyjemy? 2000 lat później. Ten dzień coraz bliższy jest nam. Już śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni. Już jaśnieje z daleka nam dom. Jednym bardziej jaśnieje, drugim myślą, że mniej. Ale będą zdziwieni, jak im się reflektor zapali. Oni myśleli, że tylko na razie będzie tak jaśnieć. Trzymanie się z daleka od Kościoła, bo dziś na tym się koncentruję, oznacza, że chcę powiedzieć, mogę to zrobić sam. I mogę to zrobić, Panie Boże, lepiej. Kościół nie zbawia, ale daleko od Kościoła mogę tak 99,9% powiedzieć, któregoś dnia już Cię nie zobaczę. Jak chcesz poza Kościołem mówić, że Ty możesz się modlić i czytać Biblię i realizować swoje życie, to nieprawda. Bajki opowiadasz. Za parę miesięcy już Cię nie będzie. Albo będziesz taki zdesperowany, że powiesz, wypaliłem się. No i co cię ma podpalić? Ten świat, on ma dobry ogień. Spali cię na popiół. Ale jak Boży ogień cię dotknie, to się zmienisz, będziesz inny. I nie spłoniesz. To jest tak, jakbyś odmawiał pomocy, powiadając, Kościół mi niepotrzebny, bo ja sam to zrobię. Jakbyś odmawiał pomocy pójścia do lekarza. Albo jakbyś coś takiego zrobił, jedziesz samochodem, masz już pusty bak, mijasz stację benzynową, mówisz, ja wierzę, jeszcze 100 kilometrów pojadę. No i 20 już potem idziesz na piechotę. Można tak zrobić. To tak jak umierający z pragnienia odmawia przyjęcia wody. Życie jest wystarczająco twarde, by ignorować Bożą pomoc, duchową pomoc, a Bóg ją oferuje. A wszyscy, którzy uwierzyli, powiada Łukasz, byli razem i mieli wszystko wspólne. To było techniczne określenie na cechę tej wspólnoty. To nie był ani socjalizm, ani komunizm. Niektórzy chcą powiedzieć, że tak było, że oni byli twórcami tego poglądu. Nie. Bo kluczowe stwierdzenie w tym miejscu brzmi, jak komu było potrzeba, a nie wszystkim równo. My ciągle takim myśleniem żyjemy. No, jak jest coś do podziału, to wszystkim równo. Nie, jak komu było potrzeba. Dlatego oni domów nie sprzedawali, tylko dlatego, że trzeba było sprzedać, bo taki utarł się zwyczaj. Jest powiedziane, gdy było potrzeba, sprzedawali i wspierali tych, którym to było potrzebne. Czytajcie Dzieje Apostolskie, a dowiecie się, że wiele osób zachowało swoje domy. Mnazon, Maria i jeszcze parę innych. Tam się w ich domach spotykali, jakby byli sprzedali, to gdzie by się spotykali? No w katakumbach chyba. Więc mieli. Nie mówcie, że wszystko sprzedali i nie dajcie się wkręcać w takie myślenie. Wszystkiego nie. Tak, jak było potrzeba. Musimy się tego nauczyć. Dlaczego to robili? Bo jeśli jeden członek cierpi, to wszystkie cierpią. Jeśli jeden doznaje czci, to wszystkie radują się. A więc wielopoziomowy system też współpracy. Z tymi, którzy sobie może życiowo nie radzą. Ale to nie jest dla leniwych system. Bo mu się nie chce, to mu dajmy, pomóżmy. Nie. Jestem przeciwny wspieraniu leni. Trudno, obraźcie się, jeśli tacy są. Mam nadzieję, że nie w tym miejscu. Ale tak mówię przez te mikrofony, kamery dalej, to niech tam inni sobie też to uwzględnią. Że Pan Bóg leniwym nie błogosławi. Bóg stworzył nas do społeczności, do wspólnoty. Jest napisane, trwali w społeczności. A potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. To wcale nie jest tylko tekst dla małżeństwa. Bóg stworzył nas ludźmi, którzy potrzebują wspólnoty. I nie było dobrze człowiekowi samemu, dlatego dał mu drugiego człowieka. Była nią kobieta, to też człowiek, pamiętajmy. I była potrzebna Adamowi. Pomyślmy. Przenieśmy się myślami, ja nie wiem, czy jeszcze ta fabryka istnieje, ale Kalisja produkuje, czy produkowała, może jeszcze produkuje, pianina. Jak myślicie, jak są strojone te pianina? Pierwsze nastroili, potem każde następną setkę stroją, jedno od drugiego, tak? A potem na koncert 100 pianin ma zagrać i każde inaczej brzmi. Tak się nie stroi instrumentów. Zawsze jest wzorzec. Stroi się instrument do kamertonu. A my co robimy jako chrześcijanie? Jeden od drugiego się stroimy. Jeden się nakręcił, to drugi od niego się nakręcił, a trzeci jeszcze bardziej nakręcony. A piąty już jest tak nakręcony, że przychodzi do pastora i chce zrobić rewolucję. Nie. Podkręcamy się i wzorujemy się na Jezusie Chrystusie. Wtedy byli bliżej jeden drugiego. Czemu kłopoty mają chrześcijanie z sobą? Bo stroją się jeden od drugiego. Tworzymy pewne ciało. Jest w liście do Koryntian, który już cytowałem, powiedziane, że jeśli cierpi jeden członek, cierpią drugi, ale też, że jest różnorodność w tym ciele. Są palce, nogi, uszy. 5 palców. Co one wielkiego mogą zrobić? No pojedynczo, no, Wiola już kiwa głową, że dużo mogą zrobić, to fakt. Ale tak jednym to jeszcze niewiele zrobić. No pogrozić można, to dobry instrument. Niektórzy mówią, że ja tak ciągle z takim palcem funkcjonuję. Ale poczekajcie, pojedynczo one niewiele znaczą. Zaciśnij je tak. A to jest już potężna broń. Możesz zęby komuś wybić. To jest broń. Pojedynczo niewiele może znaczysz, ale w pięści kim jesteś? Jak służysz Bogu? Dlatego trwali w społeczności, bo tworzyli pewien organizm, całość. I nie możesz być uchem, bo są tacy, co mówią tak, no wszyscy teraz śpiewajmy, wszyscy prorokujmy, wszyscy módlmy się językami, wszyscy tłumaczmy. Co by to było, powiedzcie mi? Chaos. Bo każdy robiłby jeden to, drugi to niech zrobi. Ale razem tworzymy bardzo potężną broń duchową. Ludzie Kościoła nie próbowali robić wrażenia i my nie chcemy robić wrażenia na ludziach. My chcemy, by Chrystus robił wrażenie. Oni nie rozpowiadali o sobie, ale mówili o Jezusie Chrystusie, a Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ludzie chcą i wierzą, że wy też chcecie być częścią czegoś, co wzbogaca wasze życie. Bycie z innymi na dobre i złe. To wzmacnia nas, gdy jesteśmy razem, duchowo, psychicznie, fizycznie. Potrzebujemy też miejsca, gdzie będziemy akceptowani, gdzie powiedzą ci, cieszymy się, że przyszedłeś, że jesteś. Znają cię z imienia. Są zadowoleni, że przyszedłeś. To jest społeczność. To jest Kościół. Kościołem nie jest Kościół, który powiada, no już tego znowu tu przywlokło. To nie Kościół. To klika. Kościół to miejsce, gdzie się cieszą. Przyszedł. Czasami trudny do zaakceptowania osobnik. Ale przyszedł. Nie wstawił tylko stopy. Siadł, chce być z nami. Kościół jest najlepszym miejscem. Powiadam, Kościół nie zbawia, ale to jest miejsce, gdzie najlepiej możemy funkcjonować. A niedziela jest najlepszym dniem tygodnia. I nie przekonujcie mnie, że sobota lepsza jest. Żyjemy w kulturze, która nas ograbia z wszystkiego. Ograbia nas z relacji. Dlatego teraz tak bardzo jest modna relacyjność. Firmy robią spotkania, jakieś imprezy, żeby tę relacyjność poprawić. Kościół też tego potrzebuje. Oni imprezują, my przychodzimy i też ktoś z boku może popatrzeć. No oni imprezują. Śpiewają, klaszczą, ruszają się, pląsają może. No pastor taki jest sztywniak trochę. Ale no inni może to zrobią za niego lepiej. Ale kiedy możemy być w tym miejscu, to poprawiamy tę relacyjność. I ważne, nie pal mostów za sobą, bo ktoś inny może ich potrzebować. Nie wiem, czy jest to prawdziwa statystyka i wolałbym, żeby była nieprawdziwa, ale współczesne badania wykazują, że potrzebujesz aż 84 kontaktów z ludźmi, by jedna osoba się nawróciła. No chciałbym, żeby to było nieprawdziwe badanie. 84 osoby muszę znać i z tych 84 mam szansę, że jedna się tylko nawróci. Zobaczcie, ile pracy przed nami. Jaki ogrom pracy, by Kościół wzrastał, rozwijał się. Ale Franciszek z Asyżu powiedział tak, głoś Ewangelię w każdym czasie. Kiedy jest to konieczne, użyj słów. To nie tylko to, co mówimy, ale to, co robimy, jak żyjemy, jak postępujemy. Paweł był więźniem w Rzymie, a Kościół jednak istniał, funkcjonował. Nawet tam, gdzie był w odosobnieniu, miał Kościół. Przychodzili do niego ludzie i on z nimi rozmawiał o Bogu. Przyjeżdżali z Jerozolimy i mieli dobre zdanie o sobie, o swoim życiu, jedni o drugich. Wiecie, nie mówili, uważaj na tego, nie rozmawiaj z tym, a tamtego unikaj, bo... Nie. Mówili, że żyją Chrystusem. Mam dobrą wiadomość dla was. Nawet jeśli jakakolwiek służba w tym zborze padnie, Kościół będzie istniał. Dlaczego? Bo jest Bożym Kościołem. Bo jest miejscem, w którym Jezus Chrystus jest obecny. On nas tu zainspirował, byśmy tworzyli tę społeczność. Wierzę, że nie jesteśmy Kościołem na niedzielę, ale Kościołem Jezusa Chrystusa ze wszystkimi też znakami towarzyszącymi ludziom wierzącym. Lubię współczesny Kościół, lubię współczesny styl Kościoła, ale od stylu nie zależy wzrost Kościoła, ale od Jezusa Chrystusa. A potem mieli taką też ważną cechę, łamanie chleba. To nie była tylko wieczerza pańska. To była zwykła społeczność stołu. Spotykali się, aby spożyć wspólnie kolację. Dzielili się tym. Byli w domach, bo nie mieli innych miejsc. Nie było niczego innego. Kościół domowy nie jest wzorcem. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że kościół domowy jest wzorcem. Był domowy dlatego, że nie mieli nic innego. Mogli się w świątyni spotkać albo w domach, ale w domach to tylko tak długo, jak nie uzyskali nowych miejsc, bo ze świątyni ich w końcu wygoniono. Mieli kościół potem i spotykali się, albo katakumby, jak ich prześladowano. I nie jest powiedziane, że codziennie spożywali wieczerzę. Ja nie wiem, skąd to ludzie wyczytali. Czytajcie ten werset. Jest powiedziane, codziennie spotykali się w świątyni, a po domach łamali chleb. Ale nie jest powiedziane, że codziennie. Jak była potrzeba. Codziennie byli w świątyni. A to jest ogromna różnica. Może się mylę, ale raczej nie. Zwiastowanie o zmartwychwstałym i ukrzyżowanym było najważniejsze. Ta śmierć miała znaczenie. I wiecie, co mam zapisane tu w moich notatkach? Z daleka jaśnieje nam kraj okiem wiary, widzimy go tu. Kto to zrobił dzisiaj? Ja wierzę, że Duch Święty. A potem mieli ważny instrument, modlitwę. To jakby ostatnia z tych cech takich, które chcę podkreślić. Wspólna modlitwa, zbiorowa modlitwa, nie indywidualna. Oczywiście indywidualna jest ważna, ale gdzie jest dużo modlitwy zbiorowej, tam jest dużo działalności Ducha Świętego. A gdzie jest dużo działalności Ducha Świętego, tam jest dużo modlitwy. To są takie zależności. To jest część składowa naszego codziennego życia. Pewna ilustracja. Pewnego dnia do pastora Jones zadzwonił. Pastorze, przyjeżdżaj do szpitala. Mój syn został ukąszony przez węża. Grozi mu śmierć. Jest bliski śmierci. Oczywiście pastor się spakował, pojechał do szpitala, a Jones mówi tak. Pastorze, módl się o mojego syna. Obiecałem Bogu, że jeśli mój syn wyzdrowieje, wracam do kościoła i przyprowadzę całą moją rodzinę i znów zaczynam życie dla Boga. Oczywiście pastor pomodlił się. Drogi Panie, Teraz przychodzimy do Ciebie w sprawie syna Jonesa. Modlimy się, aby on wyzdrowiał. Chcemy podziękować Tobie za wysłanie tego węża, by ugryzł syna Johna. Ten jeden wąż zrobił to, co ja i Kościół nie byliśmy zdolni zrobić przez 5 lat w życiu Johna. Ten jeden wąż zwrócił jego umysł do Ciebie. Panie, potrzebujemy jeszcze kilku większych i lepszych węży dla naszych kilku członków Kościoła. Czasami tak bywa z naszą modlitwą. Siostry, bracia, ratujcie, pomocy. A gdzie byłeś do tej pory? Niektórzy chcą mi dać zadanie na 24 godziny. Pastorze, módl się, pastorze, módl się, pastorze, módl się. Jadę za granicę, jadę na wycieczkę, pastorze, módl się. Trochę to przekazuję humorystycznie, żebyście nie czuli się sfrustrowani. Ale modlitwa to jest ważny element życia. Dlatego powiadam, nie będę się modlił. Przyjdź w poniedziałek i będziemy się modlić. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Tam przychodzili ludzie. Jakub powiada tak, choruje kto między wami? Niech przywoła starszych. Niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. To dotyczy tych znaków. I to wywołało bojaźń wśród ludzi w otoczeniu. I tu moja pewna replika, bo ostatnio jest sporo rzeczy niepokojących, nie w naszym zborze, ogólnie. Nie muszę czekać, aż przyjedzie zagraniczny gość, uzdrowiciel. I znów mamy w naszym kraju pielgrzymki za uzdrowicielami. To komu wierzą ludzie? Temu uzdrowicielowi czy Jezusowi? Gwarantuję 100%, że wierzą temu człowiekowi. A i tak nie są uzdrowieni. To brzmi obrazoburczo. Ale tak jest naprawdę. Jeśli ludzie ganiają, a tu mają szpital, to pytam się, jakiego mają Boga? Takiego malutkiego? On nie potrafi wam pomóc i uzdrowić? Tylko musicie go szukać na krańcach świata? A żeby było jeszcze drastyczniej, to ten uzdrowiciel sam ma problemy ze zdrowiem. O jednym takim myślę. Ale innym proponuję cuda i uzdrowienia. Niech zacznie od siebie i pokaże, że ma taką moc. Nie, on nie ma mocy. Bóg ma moc. Pan Bóg ma moc. I nie wmawiajcie, że to jest Boże. Możecie się ze mną nie zgadzać. To będziecie musieli sobie poszukać miejsca, gdzie tak samo myślą. Bo szkoda, żebyście mnie męczyli i siebie. Kościół musi mieć więcej życia niż ma śmierć. Bo życie musi pokonać śmierć, by Kościół wzrastał. Każda książka ma swoje zakończenie. Dzieje apostolskie nie mają. Dlaczego? Bo jesteśmy 29 rozdziałem tej księgi. Amen.